Chwała Panu Jezusowi, kochani bracia i siostry. Cieszę się, że znowu mogę być tutaj z wami, ale to kiedyś się skończy prawdopodobnie. Tak, nie wiem, wydaje mi się, że gdzieś tam w jakimś momencie już nie będzie to tak cyklicznie, ale może sporadycznie. Ale za każdym razem cieszę się, że was mogę widzieć, że mogę usłużyć Bożym Słowem. Dzisiaj również chciałbym się dzielić z wami tym, co Pan kładzie mi na sercu. A też przy tej okazji, że tak jestem przy mikrofonie, to chciałbym zaprosić was. 14 marca organizujemy w Zebrzydowicach spotkanie dla małżeństw, a więc wszystkie małżeństwa też w waszym zborze będą mile widziane. Co prawda jest konieczna taka nieodpłatna, bo wstęp jest oczywiście wolny, ale nieodpłatna rezerwacja, czy rejestracja raczej, żebyśmy po prostu mogli się zorientować w ilości pokarmu, który trzeba przygotować. Tak? A więc na naszej stronce będą wszelkie informacje, a też do was dotrze filmik promujący, być może już dotarł, nie dotarł jeszcze. Bardzo fajny filmik, naprawdę. Także poproszę już z tego miejsca, żeby go wyświetlić na jakimś tam nabożeństwie przed datą 14 marzec. Króciutki, 2 minutki tylko filmik promujący to wydarzenie. A więc wszystkie małżeństwa serdecznie zapraszam do Zebrzydowic 14 marca w sobotę. Konferencja dla małżeństw pod tytułem Wasz Czas. Od 10 do 16 nie będę nic więcej mówił. Na pewno będzie warto przyjechać. Nie ma żadnych ograniczeń wiekowych, a więc młode małżeństwa i starsze małżeństwa i takie, które mają już 60 lat stażu małżeńskiego. Są tu takie małżeństwa, które mają 60 lat stażu małżeńskiego? Może niepełne są małżeństwa, ale wiem, że moja mama teściowa już przeżyła ze swoim mężem 60 lat w małżeństwie, przeszło. To jest dużo, prawda? To rzadko się zdarza. Chwała Panu. Pan jest dobry i łaskawy. A więc już będę się dzielił teraz Bożym Słowem z Ewangelii Mateusza. Z Ewangelii Mateusza z 12 rozdziału chciałbym przeczytać fragment, który jest zapisany od 38 wiersza do 42 wersetu. Ewangelia Mateusza, 12 rozdział, od 38 do 42. Wówczas rzekli do niego niektórzy z uczonych w piśmie i faryzeuszów: Nauczycielu, chcielibyśmy jakiś znak widzieć od ciebie. Lecz on im odpowiedział: plemię przewrotne i wiarołomne żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany prócz znaku proroka Jonasza. Albowiem jak Jonasz był 3 dni i 3 noce we wnętrznościach wielkiej ryby, tak Syn Człowieczy będzie 3 dni i 3 noce w łonie ziemi. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciwko temu plemieniu i potępią je, ponieważ oni wskutek nawoływania Jonasza się nawrócili. A oto tu jest coś więcej niż Jonasz. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw temu plemieniu i potępi je, ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. I chciałbym ten ostatni werset tak zaakcentować mocniej. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw temu plemieniu i potępi je, ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. Już 35 lat jestem nawrócony, żyję z Panem, jestem własnością Pana i jestem w Kościele. I tak jakoś starałem się chodzić na wszystkie nabożeństwa, ale muszę przyznać szczerze, że być może mi umknęło, ale jakoś nie słyszałem nigdy kazania o Salomonie. Czy ktoś z was może słyszał jakieś takie kazanie o Salomonie? To znaczy o Salomonie. Wiadomo, że każde kazanie musi być o Panu Jezusie, ale w sensie takim przenośnym trochę, czyli jako taką bazę wyjściową, czy jakąś taką postać, którą można się posłużyć. Wydaje mi się, że o Abrahamie, o Dawidzie, prawda, Jakubie, nie wiem, no, różne, Noe też, gdzieś tam się, chociaż może Noe też mniej, ale o Salomonie nie słyszałem za bardzo. Salomon to jest taka specyficzna postać, taka szczególna. Nie wiem, może jej nie lubimy tak za bardzo, bo gdzieś tam w tle się przewija ten koniec życia Salomona, taki niechlubny. Te żony, tyle żon i potem to bałwochwalstwo i ten upadek jego, prawda? A przecież Biblia mówi, że ważniejszy jest dzień śmierci niż dzień narodzin, a więc ten jego koniec był, no, opłakany, można powiedzieć. Ale jednak coś z tym Salomonem jest szczególnego. O Salomonie możemy w kilku miejscach, przynajmniej to imię Salomon jest wymienione w kilku miejscach Nowego Testamentu, oczywiście w Starym Testamencie, w Księgach Królewskich i Kronik, tam jest opisane całe życie Salomona i do tego też będę chciał dzisiaj przejść, ale w Nowym Testamencie jest kilka takich miejsc, gdzie to imię Salomona jest przywołane. Na przykład w 10 rozdziale Ewangelii Jana czytamy o tym, jak Pan Jezus przechadzał się w krużganku Salomona, czy też w tym portyku Salomona. W Dziejach Apostolskich czytamy, jak powołuje się na Salomona Szczepan w 7 rozdziale, siódmy rozdziale, tam gdzie Szczepan ostatnie swoje kazanie przed śmiercią wygłasza i mówi, że Salomon zbudował dom dla imienia Bożego, czyli wybudował świątynię. Czytamy również w 3 i w 5 rozdziale Dziejów Apostolskich o tym, że właśnie pierwsi chrześcijanie, nasi bracia i siostry, spotykali się w tym krużganku Salomona. A więc ten krużganek Salomona gdzieś tam się przewija. To imię Salomon się gdzieś tam przewija. Tutaj Pan Jezus zwraca uwagę szczególną na Salomona. Mówi, że królowa z południa powstanie na sądzie przeciw temu pokoleniu i potępi je, ponieważ ona z krańców ziemi przybyła, aby słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. I jest to imię Salomona, ta postać Salomona jest jakby przywołana na równi z postacią Jonasza, zauważmy, bracia i siostry. Czytamy tam, że to ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu pokoleniu, przeciw pokoleniu współczesnemu Panu Jezusowi. Bo ci ludzie z Niniwy, kiedy przyszedł do nich Jonasz i zaczął im głosić upamiętanie, oni się nawrócili. I oni będą świadczyć, tak tutaj mówi Pan Jezus, przeciwko temu pokoleniu współczesnemu Panu Jezusowi. Bo oto tu jest coś więcej niż Jonasz. Co to znaczy, że coś więcej niż Jonasz? To znaczy Pan Jezus. Tu jest Pan Jezus, tu jest pomazaniec Boży, Mesjasz. A oni jednak nie uwierzyli. Niniwczycy uwierzyli Jonaszowi, chociaż Jonasz do nich nie chciał iść. I później czytamy, że królowa z południa powstanie na sądzie, bo ona z krańców ziemi przybyła, tam gdzieś 2000 kilometrów z południa, z tej krainy Saby, królowa Saby. Tak? Czyli to nie królowa Saba, tylko królowa Saby. To rejon pewien był taki w południowo-zachodniej Arabii, Półwyspu Arabskiego. A po przeciwnej stronie równolegle ten afrykański obszar wschodniej Afryki, Abisynia, Etiopia. Więc ta królowa z krańców ziemi przybyła, żeby posłuchać mądrości Salomona, a tu jest coś więcej niż Salomon. Coś więcej niż Jonasz, coś więcej niż Salomon. Pan Jezus właśnie. A więc Salomon coś jest na rzeczy. Salomon tutaj jest jakimś obrazem, jakimś typem, jakąś przenośnią, jakimś symbolem. Kogo? No właśnie Pana Jezusa. Salomon, tak jak Jonasz, również. Znak Jonasza tutaj występuje. Pan Jezus mówi, żaden inny znak wam nie będzie dany, tylko znak Jonasza. Tak jak Jonasz był 3 dni we wnętrznościach ryby, tak Syn Człowieczy będzie we wnętrznościach ziemi przez 3 dni. I tym znakiem, jedynym znakiem, najważniejszym będzie ten znak zmartwychwstania. I oto tutaj Salomon, a więc Pan Jezus przywołuje tą postać. Niezwykle barwną. Salomon. Co my wiemy o Salomonie? Wiemy różne rzeczy, prawda? Na przykład wiemy to, że był bardzo bogaty. Wiemy, że wybudował świątynię. Wiemy, pamiętamy taką historię o tym, jak przyszły dwie nierządnice do Salomona i miały tylko jedno dziecko, bo jedno się udusiło i każda z nich mówiła, że to jej dziecko. W czasie snu po prostu jedna z tych matek położyła się bezwiednie na tym dzieciątku i udusiła go. I wiemy, jaki był werdykt. Ten niesamowicie mądry król, a więc znamy również Salomona z mądrości, którą miał od Boga. Niesłychaną mądrość miał od Boga. Czytamy, że kiedy został powołany na króla, to miał prosić Pana o to, co tylko by zechciał. A więc on poprosił o mądrość, żeby mógł sprawiedliwie sądzić lud Izraela. I tam czytamy dosłownie, to było w trzecim rozdziale pierwszej Księgi Królewskiej bodajże jest napisane, że to się spodobało Panu, spodobało się to Bogu, że właśnie taką prośbę Salomon miał. A więc Salomon był niesłychanie mądrym człowiekiem. Może ja przeczytam, jakim mądrym był człowiekiem, bo to jest godne uwagi, to, co tutaj jest napisane o nim. Z pierwszej Księgi Królewskiej to jest, o ile się nie mylę, jak niesamowitym człowiekiem był Salomon. Bóg dał Salomonowi mądrość, to jest w 5 rozdziale od 9 wiersza zapisane, i rozsądek nadzwyczajny oraz rozum nieogarniony, jak piasek na brzegu morza. To też mądrość Salomona przewyższała mądrość wszystkich ludzi wschodu i mądrość Egipcjan. Górował on mądrością nad wszystkimi ludźmi, nawet nad Etanem Ezrachitą i Hemanem, jako też Kalkolem i Dardą, synami Machola. To jacyś tam mędrcy pewnie byli. I nawet nad nimi górował mądrością Salomon. A imię jego stało się sławne wśród wszystkich narodów okolicznych. Wypowiedział bowiem 3000 przysłów, wszystkie nie są znane, a pieśni jego było 1005. Niesamowita twórczość. Rozprawiał też o drzewach, począwszy od cedrów na Libanie, a skończywszy na chizopie rosnącym na murze. Mówił także o zwierzętach czworonożnych, o ptactwie, o tym, co pełza po ziemi, o rybach. Przychodzili więc ze wszystkich narodów i spośród wszystkich królów ci, którzy dowiedzieć się chcieli, którzy chcieli posłuchać mądrości Salomona. Niesamowity, mądry człowiek. Napisał 3000 przysłów. My znamy niektóre przysłowia, one są zapisane właśnie w Księdze Przysłów, którą napisał Salomon, który autorem jest Salomon. Salomon jest również autorem jeszcze Księgi Kaznodziei Salomona albo Koheleta i też Pieśni nad Pieśniami. Więc ta twórczość jego była niesamowita. Niesamowity dorobek. Był niesamowicie wnikliwym obserwatorem natury otaczającego świata. Na każdy temat mógł się wypowiedzieć. Czytamy na przykład w przysłowiach Salomona, w przypowieściach: leniwcze, przypadź się mrówce. Więc Salomon prawdopodobnie obserwował te mrówki, jak one pracują, jak one żyją. Może nawet godzinami to robił. Wyciągał wnioski. Był obdarzony niespotykaną wręcz mądrością. Na każdy temat mógł coś powiedzieć. Przypomina mi się taka historia, jak chodziłem do szkoły podstawowej, czasami mieliśmy zastępstwo. I wtedy przychodził do nas dyrektor na to zastępstwo. On nie prowadził tej lekcji, którą zastępował w tym momencie, ale miał taką swoją ulubioną lekcję pod tytułem Wolne pytania. Wiecie, on prosił nas, żebyśmy zadawali jemu pytania, a on na nie odpowiadał. Na każde pytanie tak z 5 minut odpowiadał. Jak się rozgadał, to do 10 minut. Ale był dość taki zdyscyplinowany w tym. A więc myśmy zadawali mu pytania przeróżne. To naprawdę były pytania, była końcówka lat 70. Ktoś na przykład zadał pytanie, dlaczego cukier drożeje. Takie dzieci to były, nie wiem, siódma klasa. No, siódma klasa to może już nie dzieci. Przepraszam tych, którzy tak do siódmej klasy chodzą, a nie ma ich. Okej. Okay. Albo na przykład z hodowli gołębi, kosmos, czy jakieś inne. Ja go strasznie lubiłem słuchać. On dla mnie był, teraz tak mogę powiedzieć, jak Salomon. Salomona nie znałem jeszcze wtedy, ale to było dla mnie coś niebywałego. Jak on potrafi na wszystko powiedzieć coś. A więc ja nie mogłem się doczekać tych, taki byłem żądny wiedzy, nie mogłem się doczekać tych po prostu lekcji, kiedy on przychodził i mówił, a teraz będzie lekcja pod tytułem wolne pytania i wszyscy tam już się, jakieś pytania. Ja myślę, że no oczywiście pan dyrektor, nie umieszając, ale Salomonowi nawet tam, no nie mógł się z nim równać, prawda? Ale Salomon był właśnie kimś takim, komu można było zadać każde pytanie. On znał odpowiedzi na wszelkie pytania i z tego chyba najbardziej Salomon jest znany. No poza tym, że jeszcze miał 1000 żon. Wyobrażacie sobie to? Bracia. 700, tam w Biblii Tysiąclecia to jest tak trochę inaczej przetłumaczone. Biblia Tysiąclecia jest bardzo fajnie przetłumaczoną Biblią, taki komentarz znalazłem. I tam jest powiedziane, że miał 700 żon księżniczek, córek książęcych i 300 żon drugorzędnych. A więc to były wszystko, nie były nałożnice, ale to były żony drugorzędne. 1000 żon. Bez komentarza. Ale był z tego znany. Wybudował świątynię. Był mądrym człowiekiem, był bogatym człowiekiem. Jeszcze jedną ciekawą rzecz Salomon posiadał. Posiadał flotę dalekomorską, jako chyba jedyny król, tak mi się wydaje. I to był jedyny taki moment w historii Izraela, kiedy to Izrael posiadał flotę dalekomorską. Niesamowite. Która się poruszała po Morzu Czerwonym bardziej i dopływała aż do tajemniczego Ofiru. To gdzieś tam było na wschodzie, na południu, na wschodzie Afryki, gdzie były te tajemnicze kopalnie, legendarne kopalnie króla Salomona. Nawet jakieś takie filmy gdzieś tam ktoś tam nakręcił na ten temat. Więc Salomon to bardzo barwna postać. Tak na marginesie, po arabsku Salomon to jest Sulejman. Słyszę, dużo się słyszy Sulejman, to jest takie imię pospolite wśród Arabów, a to jest właśnie Salomon. Oni uważają też Salomona za jakiegoś tam proroka, za jakiegoś tam kogoś tam w Koranie. Dokładnie nie wiem, nie wgłębiałem się w to. Więc Salomon taka niesamowita, niesamowicie barwna postać. Ale Salomon nam coś pokazuje, bo tutaj jest coś więcej niż Salomon. Tutaj jest ktoś więcej niż Salomon. Tutaj jest Pan Jezus. Kiedy patrzymy na życie Salomona, kiedy patrzymy na to, kim on był, co z nim się stało, możemy widzieć w tym naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zdarzenia, miejsca, sytuacje, osoby, przedmioty w Starym Przymierzu mówią nam i wskazują nam na osobę Pana Jezusa. W Ewangelii Łukasza możemy przeczytać taki fragment, kiedy to dwóch uczniów szło do Emaus, czy z Emaus, do Emaus, tak. I podszedł do nich Pan Jezus i zaczął im wykładać, tam tak jest napisane, to wszystko, co było o nim napisane u Mojżesza, u proroków i w psalmach. I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do niego. Więc są miejsca, są sytuacje, są obrazy w Bożym Słowie, w Starym Testamencie, które odnoszą się do Pana Jezusa. Później, kiedy spotkał się już z pozostałymi uczniami, również to jest powtórzone, musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o mnie w prawie Mojżesza, u proroków i psalmach. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma. Bez Ducha Świętego nie mamy szans, żeby zrozumieć w ogóle Boże Słowo. To myślę, że zgadzacie się ze mną. Nie bylibyśmy w stanie w ogóle pojąć i zrozumieć tego przesłania. Nie bylibyśmy w stanie zauważyć i odnaleźć te fragmenty we wszystkich pismach, a więc u Mojżesza. Gdzie tam u Mojżesza o Jezusie jest napisane? W psalmach czy u proroków, gdzie to jest? Jak to odnaleźć? Dlatego nasi bliźni z narodu żydowskiego, oni dalej nie rozumieją, nie widzą. Gdyby nie Duch Święty, gdybyśmy nie przeczytali o tym w Nowym Testamencie, bo Nowy Testament jest taką wykładnią, prawda? Objawia Stary Testament. Duch Święty to czyni. Gdybyśmy nie przeczytali o tym i gdyby Duch Święty tego nie objawił, to byśmy w życiu nie zrozumieli i nie pojęli, że na przykład fragment z Księgi Izajasza, oto Panna pocznie i porodzi syna i nadadzą mu imię Emanuel, odnosi się do Pana Jezusa. Nigdy bez Ducha Świętego byśmy nie zrozumieli, że to słowo z Księgi Izajasza z 9 rozdziału, gdzie jest powiedziane, że syn został nadany i spocznie władza na jego ramieniu i nazwą go cudowny doradca, tak na skróty, Książę Pokoju, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, że to odnosi się do Pana Jezusa. Ale właśnie Pan Jezus oświecił oczy swoim uczniom i nam również oświeca oczy przez Ducha Świętego, abyśmy to rozumieli, abyśmy to widzieli, dostrzegali. I sam Pan Jezus właśnie w Ewangelii Mateusza powiedział o Jonaszu, ale powiedział, tu jest coś więcej niż Jonasz. Popatrzcie na Jonasza, co się działo z nim. Popatrzcie na Salomona, tu jest coś więcej niż Salomon. Więc możemy to zobaczyć. W drugim liście do Koryntian właśnie czytamy o tym, że kiedy Duch Święty nie jest obecny, to nie jesteśmy w stanie zrozumieć Bożego Słowa. I tak też jest napisane w drugim liście do Koryntian, na przykład w 3 rozdziale czytamy, że ale stępiały ich umysły. I aż do dnia dzisiejszego, gdy czytają Stare Przymierze, tutaj mowa jest o właśnie ludziach z narodu żydowskiego, którzy nie przyjęli Pana Jezusa, nie przyjęli Go jako Mesjasza. Do dnia dzisiejszego, gdy czytają Stare Przymierze, pozostaje nad nimi ta sama zasłona, bo odsłania się ona w Chrystusie. Właśnie te rzeczy starotestamentowe, te obrazy, te zdarzenia i miejsca są obrazem rzeczy przyszłych, cieniem rzeczy przyszłych, a rzeczywistość należy do Chrystusa. My zaś wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność Pańską, jakby w zwierciadle za sprawą Ducha Pańskiego, coraz bardziej jaśniejąc, upodabniamy się do Niego, do Jego obrazu. Piękny w ogóle fragment Bożego Słowa. Ale wróćmy do Salomona. Pan Jezus mówi, tu jest coś więcej niż Salomon. Królowa Saby przybyła z krańców ziemi, żeby posłuchać mądrości Salomona, ale tu jest coś więcej niż Salomon. Dlatego ona wystąpi przeciw temu pokoleniu, współczesnemu pokoleniu Panu Jezusowi, które nie przyjęło Go jako Mesjasza. To nie był Salomon, to był Jezus, Mesjasz. Oni Go jednak nie przyjęli. Ale poważmy na tą historię właśnie o królowej Saby. Chciałem powiedzieć Sabie, o królowej Saby. Popatrzmy na tą historię, bo ona nam pokazuje coś niesamowitego. Pokazuje nam, wskazuje nam na Pana Jezusa. Wskazuje nam na Pana Jezusa. Zanim król Salomon przejął władzę, to jeszcze możemy, może to przytoczę, bo to jest bardzo ważny fragment, który mówi nam również o królu Salomonie. Niesamowite rzeczy. To jest pierwsza księga królewska, druga księga królewska. Przepraszam, zawsze mam z tymi księgami trochę problemu. Pierwsza księga Kronik. Tamte historie się w tych dwóch księgach powtarzają, więc zanim Salomon został królem, nie zapominajmy o tym, co powiedział Pan Jezus, że tu jest coś więcej niż Salomon. Zanim Salomon został królem, przyszedł prorok Natan do króla Dawida i wypowiedział mu proroctwo o tym, że jego potomek przejmie władzę. I później Dawid powtórzył te słowa Salomonowi, swojemu synowi. I czytamy to w 22 rozdziale pierwszej księgi Kronik. Może przeczytam od 7 wiersza. Tak przemówił Dawid do Salomona. Synu mój, ja sam zamierzałem zbudować świątynię dla imienia Pana Boga mojego. Ale Pan skierował do mnie takie słowa. Przelałeś wiele krwi, prowadząc wielkie wojny, dlatego nie zbudujesz domu imieniu memu, albowiem zbyt wiele krwi wylałeś na ziemię wobec mnie. Dawid chciał zbudować świątynię, wszystko przygotował. Materiały, fundusze, plany, wszystko przygotował, ale Bóg przez proroka Natana powiedział do niego, że on tego nie uczyni, dlatego że ma krew na rękach. A więc Dawid mówi do swojego syna. Oto powtarza te słowa proroka. Powtarza słowa Boga, który powiedział to przez proroka. Oto urodzi ci się syn. Będzie on mężem pokoju, bo udzielę mu pokoju ze wszystkimi wrogami jego wokoło. Będzie miał bowiem na imię Salomon i za dni jego dam Izraelowi pokój i odpoczynek. On to zbuduje dom dla imienia mego. On też będzie dla mnie synem, a ja będę dla niego ojcem. I tron jego królowania nad Izraelem utwierdzę na wieki. Tu jest coś więcej niż Salomon. Popatrzcie, to są słowa skierowane do śmiertelnika, do człowieka śmiertelnego. Ale w tym możemy widzieć właśnie Pana Jezusa. W tych słowach proroczych możemy widzieć Pana Jezusa. Oto urodzi ci się syn, będzie on mężem pokoju. Pamiętamy z Księgi Izajasza? Dziecię narodziło się nam i nazwą go Książę Pokoju. Dlatego będzie miał imię Salomon, ten następca po Dawidzie. A Salomon to znaczy miłujący pokój albo pokój po prostu. Salomon. Pamiętamy, co Pan Jezus powiedział o sobie? Mówi, pokój mój wam daję, nie taki jak świat daje. W Ewangelii Jana, kiedy Pan Jezus zmartwychwstał, trzykrotnie powiedział do swoich uczniów, kiedy się z nimi spotkał, szalom, pokój, pokój wam. W liście do Efezjan Pan Jezus jest nazwany naszym pokojem. On jest pokojem. On jest taką personifikacją. Tak? Pan Jezus jest pokojem. Niesamowite. I za dni jego dam Izraelowi pokój i odpoczynek. Myślę, że tutaj jakby jest ta zapowiedź tysiącletniego królestwa pokoju. On to zbuduje dla mnie dom dla imienia mego. Ale my wiemy, jaki Pan Jezus zbudował dom. To nie była ta świątynia z murów, ta świątynia z cegieł czy z kamieni, ale to była świątynia zbudowana przez Jezusa z ludzkich serc, z tych żywych kamieni. Ale czytamy, ja będę dla Niego ojcem, a On będzie dla mnie synem. To są słowa dokładnie przytoczone z tego miejsca w liście do Hebrajczyków. 1 rozdział i 5 werset. Do którego z aniołów powiedział kiedykolwiek? Ja dzisiaj ciebie zrodziłem. Ja będę dla ciebie ojcem, a ty będziesz dla mnie synem. To są słowa wyjęte właśnie z tej wypowiedzi. I tron jego królowania nad Izraelem utwierdzę na wieki. My wiemy, że tron królowania, że to panowanie Salomona trwało 40 lat. Nie na wieki, ale 40 lat. Ale to jest Boże słowo, prorocze słowo. Bo tu jest coś więcej niż Salomon. To odnosi się do naszego Pana Jezusa Chrystusa. A więc ta historia. Kiedy przybyła ta królowa z krańców ziemi do Salomona. O tym możemy przeczytać w pierwszej księdze królewskiej. Chciałbym przeczytać fragmencik właśnie, który o tym nam mówi. Dziesiąty rozdział pierwszej księgi królewskiej. Również i królowa Saby, usłyszawszy rozgłos mądrości Salomona, przybyła, aby przez roztrząsanie trudnych zagadnień osobiście się o niej przekonać. Przyjechała więc do Jerozolimy ze świetnym orszakiem i wielbłądami dźwigającymi wonności i bardzo dużo złota oraz drogocennymi kamieniami. Następnie przyszła do Salomona i odbyła z nim rozmowę o wszystkim, co ją nurtowało. Salomon zaś udzielił jej wyjaśnień we wszystkich zagadnieniach przez nią poruszanych. Nie było zagadnienia nieznanego królowi, którego by jej nie wyjaśnił. Gdy królowa Saby ujrzała całą mądrość Salomona oraz pałac, który zbudował, jak również zaopatrzenie jego stołu i potrawy i napoje i mieszkanie jego dworu i stanowisko usługujących jemu, jego szaty, jego podczaszych, jego całopalenia, które składał w świątyni pańskiej, wówczas wpadła w zachwyt. Dlatego przemówiła do króla: prawdziwa była wieść, którą usłyszałam w moim kraju o twoich dziełach i o twojej mądrości. Jednak nie dowierzałam tym wieściom, dopóki sama się nie przyjechałam i nie zobaczyłam na własne oczy, że nawet połowy mi nie powiedziano. Przewyższyłeś mądrością i powodzeniem wszelkie pogłoski, które słyszałam. Szczęśliwe twoje żony, szczęśliwi twoi słudzy, oni stale znajdują się przed twoim obliczem i wsłuchują się w twoją mądrość. Niech będzie błogosławiony Pan Bóg twój za to, że ciebie upodobał sobie, aby cię osadzić na tronie Izraela. Z miłości, jaką żywi Pan względem Izraela, ustanowił ciebie królem dla wykonywania prawa i sprawiedliwości. Może do tego miejsca. Niesamowite. Niesamowity człowiek i niesamowity też obraz w tym wszystkim. Królowa Saby coś nam tutaj pokazuje, kogoś nam tutaj reprezentuje, ale do tego jeszcze wrócę. Ale w tym fragmencie, kiedy patrzymy na Salomona, możemy widzieć, na tą historię, możemy widzieć tą mądrość Salomona. Ale pamiętajmy, że tu chodzi o coś więcej niż Salomona. Nie chodzi o tą mądrość, którą posiadał Salomon, ale chodzi o mądrość, którą posiada Pan Jezus, który jest źródłem mądrości. Patrząc na Salomona, na jego mądrość, możemy widzieć tą niesamowitą, nadzwyczajną mądrość naszego Pana Jezusa Chrystusa, który jest źródłem mądrości. List do Koryntian, pierwszy rozdział, mówi, że On jest naszą mądrością od Boga, Pan Jezus. Jest taką personifikacją, jak to się mówi, tej mądrości. Mądrość woła na ulicach, Salomon mówi w Księdze Przypowieści. A więc tutaj jest pokazany Pan Jezus właśnie. On jest tą mądrością. Brakuje komuś z was mądrości? Niech przyjdzie do Salomona, w cudzysłowie, do Pana Jezusa, do Księcia Pokoju, do tego, który jest cudownym doradcą, a więc który ma wszelką mądrość niezgłębioną. I tutaj to możemy widzieć. Kiedy patrzymy na Salomona i na tą historię, możemy widzieć bogactwo Salomona, ale za tym bogactwem kryje się to bogactwo duchowe, nasze, które mamy w Jezusie Chrystusie, którym obdarował nas, który obdarował nas wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios, jak mówili do Efezjan. A w Nim możemy być bogaci prawdziwie. W Nim możemy mieć to prawdziwe duchowe bogactwo w Jezusie Chrystusie. Kiedy patrzymy na życie Salomona, możemy tutaj widzieć na tą historię Salomona i królowej Saby, możemy widzieć ten niesamowity zachwyt nad dziełem zbawienia, jaki jest. Królowa Saby wypowiedziała się, że nawet w połowie nie powiedziano jej tego, co ona zobaczyła na własne oczy. Że to przerosło wszelkie pogłoski, to, co ona mogła zobaczyć. Tą mądrość usłyszeć od Salomona i to bogactwo zobaczyć jego. I myślę, że to jest też odzwierciedlenie słów, kiedy w Nowym Testamencie, w liście do Koryntian, czytamy w pierwszym liście do Koryntian, że ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało tego, co Pan przygotował tym, którzy go miłują. A więc ten zachwyt może się nam udzielić, tak jak królowej Saby. My wiemy, że to życie Salomona trochę się skomplikowało później. Na starość, jak mówi 11 rozdział pierwszej Księgi Królewskiej, może przeczytam tutaj właśnie parę tych wersetów też, które o tym mówią, od pierwszego wersetu, 11 rozdział. Na starość Salomon, no jakby to powiedzieć, ta mądrość trochę go, ta jego mądrość, bo Boża mądrość nie, ale jego mądrość go zawiodła. Coś z tego nadmiaru mądrości mu się nie poukładało. Ale to też jest pewien obraz. To też jest obraz. Nie przekreślajmy Salomona. Bóg powiedział do Salomona, że skoro nie prosiłeś o bogactwo i o różne rzeczy dla siebie, ale prosiłeś o mądrość, więc mądrość otrzymasz. A jeżeli będziesz postępował w sposób taki, jaki postępował król Dawid, twój ojciec, to jeszcze dodatkowo obdarzy cię długim życiem. Tam tak jest napisane. I my wiemy, życie Salomona nie było długie. Nie wiem, czy przypadkiem Salomon, jak obejmował rządy, to miał chyba ze 30 lat. Panował ze 40, znaczy nie ze 40, ale 40 lat panował, więc to jest razem 70. Ta dolna granica, życie człowieka jest lat 70. Dolna granica, nic więcej. Dawid odszedł syty dni, jako stary już człowiek. To też jest w ogóle bardzo ciekawe. Historia Dawida, taką tylko dygresję zrobię. Bo Dawid, kiedy pokonał Goliata, to miał niespełna 20 lat. A panował też 40 lat. A więc 20 niespełna lat plus 40 lat, to by wychodziło też koło 70. A Boże Słowo mówi, że odszedł syty lat, że odszedł stary do wieczności. Więc musiał mieć przynajmniej, nie wiem, jeżeli tak, to musiał mieć 90. A więc to nie było tak, że on od razu został królem po załatwieniu Goliata, prawda? Tam czasami Biblia zawiera pewne przestrzenie czasowe, których my nie dostrzegamy. Ale w przypadku Salomona było inaczej. Zawiódł. Nie postępował drogą Dawida do końca. Dlatego chociaż miał bogactwo, chociaż miał wszystko, jednak nie miał tego życia bardzo długiego. Król Salomon pokochał też wiele kobiet obcej narodowości. A mianowicie córkę Faraona, Moabitki, Amonicki, Edomitki, Sydonitki, Chetytki, z narodów, co do których Pan nakazał Izraelitom, nie łączcie się z nimi i niech one nie łączą się z wami, bo na pewno zwrócą wasze serca ku swoim bogom. Jednak Salomon z miłości złączył się z nimi. Także miał 700 żon księżniczek i 300 żon drugorzędnych. Jego żony uwiodły jego serce. Kiedy Salomon zestarzał się, żony zwróciły się jego serce ku bogom obcym. I wskutek tego serce jego nie pozostało tak szczere wobec Pana Boga, jak serce jego ojca Dawida. Zaczął bowiem czcić Asztartę, boginię Sydończyków, oraz Milkoma, Ochydę, Amonitów. Salomon dopuścił się więc tego, co jest złe w oczach Pana i nie okazał pełnego posłuszeństwa Panu, jak Dawid, jego ojciec. Salomon zbudował również posąg Kemoszowi, bożkowi moabskiemu, na górze, na wschód od Jerozolimy, oraz Milkomowi, Ochydzie Amonitów, tutaj to była Góra Oliwna. Tak samo uczynił wszystkim swoim żonom obcej narodowości, palącym kadzidła i składającym ofiary swoim bogom. To jest obraz. Niesamowity obraz. Obraz Bożej miłości. Salomon. Tyle żon. Tak go zwiodły. Tak ogłupiał, można powiedzieć, na starość. A jednak Pan Jezus użył jego w tym, żeby podkreślić swoją osobę. Mówi, tu jest coś więcej niż Salomon. Słuchajcie, Salomon, popatrzcie na Salomona, na jego życie. Tam coś widać. Kiedy czytamy o bohaterach wiary w liście do Hebrajczyków, to możemy poczytać o Jeftem. On był sędzią w Izraelu. Jefte. Niesamowity. Sędzia. Rozprawił się tam z wrogami. Ale też zrobił coś potwornego. A jednak wymieniony jest wśród bohaterów wiary. I kiedy czytamy Księgę Sędziów, możemy tam natknąć się na to miejsce i przeczytać, że on to przez nieuwagę zrobił. Co zrobił przez nieuwagę? Jak ważne jest, żeby nie mówić nierozważnych, nie wypowiadać nierozważnych słów. Jefte powiedział, jak ta osoba, która wyjdzie mi na spotkanie, tą osobę złożę na ofiarę. Pamiętacie to? I wyszła jego córka. Musiał to zrobić. Straszne. Straszna rzecz, a jednak jest wymieniony wśród bohaterów wiary. Pomyślmy tak samo o Salomonie. Ja myślę, że Bóg go nie przekreślił, dlatego że coś tam się mu nie poukładało. Salomon pokochał wiele kobiet obcej narodowości. Salomon z miłości złączył się z nimi. To jest pewien obraz. Salomon napisał piękną księgę Pieśń nad pieśniami. Tam jest pokazana relacja mężczyzny z kobietą. męża z żoną, relacje, ta miłość, taka bardzo bliska, intymna. I to jest obraz relacji Boga i człowieka tak naprawdę. Kiedy czytamy w Nowym Przymierzu, w Nowym Testamencie o relacji Boga z człowiekiem, to możemy widzieć Pana Jezusa i Jego oblubienicę. Kim jest oblubienica? Kobietą. Narzeczoną. Żoną. To jest kobieta. To jest obraz Kościoła. Apostoł Paweł mówi w liście do Efezjan: żony, bądźcie uległe swoim mężom, mężowie, miłujcie swoje żony. Tajemnica to jest wielka. Ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. I w tym życiu Salomona można by było powiedzieć, że tu jest coś więcej niż tylko to wielożeństwo, niż tylko tych 1000 żon. Te 1000 żon było z różnych narodowości. On złączył się z nimi z miłości, pokochał te kobiety. Z czego się składa Kościół? Z różnych narodowości. Można by było powiedzieć, z różnych kobiet, z różnych narodowości, które Pan Jezus, tak mówiąc obrazowo, pokochał. Pan Jezus pokochał wszystkich, którzy weszli, którzy przyszli z całym ciężarem tych wszystkich grzechów obrzydliwych, podłych, strasznych. I stali się Kościołem Jezusa Chrystusa. Tutaj to widać. Salomon pokochał te kobiety, które czciły innych bogów, które były takimi grzesznicami. Pan Jezus pokochał wszystkich grzeszników z różnych narodowości. I to jest obraz. Te kobiety i królowa Saba są obrazem Kościoła. Nie inaczej. Tu jest coś więcej niż tylko to, co tu czytamy. One wyszły z tym bagażem tych grzechów. I Salomon oczywiście dopuścił się tych grzechów. On stał się uczestnikiem tych grzechów. To były straszne, okropne po prostu jakieś zwyczaje, tak? Już możemy tutaj to przeprowadzanie syna lub córki przez ogień sobie przypomnieć czy przywołać. A więc Molochowi składano w ofierze dzieci, własne dzieci. To było coś strasznego, ale to pokazuje nam, jak straszne i potworne grzechy Pan Jezus przyjął na siebie. On wziął na siebie cały ciężar ludzkich grzechów, tych wszystkich obrzydliwości. Chociaż grzechu nie popełnił, stał się grzechem. Dlatego Bóg go ukarał za nas, w nasze miejsce. Bo Bóg musiał się rozprawić z grzechem. Musiał ukarać ten grzech. I to się stało w Jezusie Chrystusie. Można by było powiedzieć, tak jak w przypadku Salomona, Pan Jezus nie dożył sędziwego wieku, dlatego że wziął na siebie nasze grzechy. Stał się tą ofiarą przebłagalną. I dzięki temu my jesteśmy z tych różnych narodowości, tak? I Amonici, i Chetyci, i Polacy, i Czesi. Wszyscy możemy być w Kościele Jezusa Chrystusa, bo tutaj już nie ma Żyda ani Greka, ale wszyscy są kimś jednym w Chrystusie. Więc patrząc na Salomona teraz, kiedy będziesz, bracie, siostro, czytał o Salomonie, to możesz zobaczyć Boży pokój. Salomon, miłujący pokój, niosący pokój. Nasz Salomon, Jezus, Szalom, nasz pokój, u którego możemy znaleźć pokój, do którego możemy przyjść i odebrać ten Boży pokój. Może brakuje ci, bracie, siostro, pokoju. Może jesteś w jakimś lęku, w jakimś strachu. Z tym wszystkim możesz przyjść do Pana, który udzieli ci pokoju, który przewyższa wszelki rozum. Ten pokój, który strzeże umysłu i serca każdego człowieka, kto do Niego się zbliży. To jest pokój, którego świat nie może dać, ale Pan Jezus może dać. On go może dać dzisiaj do twojego serca. Kiedy będziemy czytać o Salomonie, to musimy zobaczyć Bożą mądrość. Mądrość większą niż Salomon, bo tutaj jest coś więcej niż Salomon jeszcze. Boża mądrość, niezgłębiona, wielka, wspaniała, która się objawiła w Jezusie Chrystusie. Patrząc na Salomona, czytając o nim, możemy zauważyć całe bogactwo chwały. Nie to bogactwo przemijające, to ziemskie, to złoto, srebro, po którym mówi objawienie świętego Jana, że będziemy deptać, tak mówiąc obrazowo oczywiście, które jest nic nie warte tak naprawdę. W pierwszym liście Piotra czytamy, że nie znikomymi w pierwszym czy drugim. W jednym z listów Piotra czytamy, że nie znikomymi rzeczami, złotem albo srebrem, zostaliśmy wykupieni, ale drogocenną krwią Pana Jezusa. A więc to całe bogactwo, wszelkie duchowe błogosławieństwo niebios zostało nam w udziale darowane w Jezusie Chrystusie. I ta historia jest tego obrazem. Życie Salomona to pokazuje. Kiedy patrzymy na życie Salomona, kiedy czytamy o nim, możemy dostrzec tą Bożą wspaniałą miłość, że on, Pan Jezus, umiłował wszystkich ze wszystkich narodów, ze wszystkich narodowości, wszystkich grzeszników, przyjął ich do siebie. Zbudował świątynię. Inną niż Salomon. Nie z tych ciosanych kamieni, równych bloków skalnych, doskonałych, idealnych. A jednak porysowanych, a jednak zadrapanych. Ale uczynił tą świątynię z nieokrzesanych kamieni czasem. Z nierównych, z jakichś szpiczastych, okrągłych. I to wszystko zespoliła miłość. Ta zaprawa piękna. Miłość, która to wszystko zespoliła. I możemy to widzieć właśnie na przykładzie Salomona. Kiedy czytamy o Salomonie, możemy widzieć również naszą tożsamość w Jezusie Chrystusie. Niesamowitą, wspaniałą. Popatrzcie, Bóg powiedział do Dawida, urodzi ci się syn i ja będę dla niego ojcem, a on będzie dla mnie synem. I później te słowa, dosłownie te słowa są użyte w liście do Hebrajczyków, gdzie Bóg znowu mówi do Jezusa, bo tutaj jest ktoś większy niż Salomon, właśnie Jezus. O nim jest to powiedziane, ja będę dla niego ojcem, a on będzie dla mnie synem. I oto w Jezusie Chrystusie jest również nasza tożsamość. To jest niesamowite. Mnie to bardzo porusza. Czytamy w drugim liście do Koryntian, w szóstym rozdziale. I od, powiedzmy, 16 wiersza. Co wreszcie łączy świątynię Boga z bożkami? No nic. Bo my jesteśmy świątynią Boga żywego, według tego, co mówi Bóg. Zamieszkam z nimi, będę chodził wśród nich. I będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Przeto wyjdźcie spośród nich i odłączcie się od nich, mówi Pan. I nie tykajcie tego, co nieczyste, a ja was przyjmę. I teraz, ja będę wam ojcem, a wy będziecie moimi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. Niesamowite. Czujecie to, bracia i siostry? To są słowa, które były powiedziane do Pana Jezusa. Najpierw do Salomona, potem do Jezusa, a teraz Duch Święty mówi to do nas. My jesteśmy synami i córkami Bożymi. Jesteśmy dziećmi Bożymi. Czasem tak sobie myślimy, dzieci Boże to są takie dzieci, takie małe dzieci Boże, a Syn Boży, Jezus, to jest ktoś taki nad tymi dziećmi. Ale tutaj jest napisane synami i córkami. Tak naprawdę, kiedy będziemy już w wieczności, bo już teraz jesteśmy synami i córkami, już teraz, w duchu. Pierwszy list Jana mówi, że obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, czyli synami i córkami. Dzieci to synowie i córki, prawda? Mój Beniamin ma syna i córkę, chociaż syn ma 2 latka, a córka ma... ile? 3, 4? 3,5. Ale to jest syn i córka, prawda? To nie są jakieś dzieci. Synowie i córki. I my jesteśmy takimi synami i córkami w Jezusie Chrystusie, w duchu już teraz. Ale kiedy się objawi, będziemy do Niego podobni. Kiedy będziemy w wieczności, to nie będziemy rozmawiać z Bogiem przez pośrednictwo Jezusa. Tam, gdzie nie ma grzechu, nie potrzeba pośrednika. To jest niesamowite. Pan Jezus zawsze będzie pierwszy, On będzie zawsze królem, zawsze. Bo tak jak wśród ludzi jest królestwo składające się z ludzi, jeden z tych ludzi, jeden człowiek jest królem, któremu wszyscy są podlegli. Tak będzie w niebie, wierzę to. Tak będzie w wieczności. Ale my będziemy tak jak Jezus. Będziemy mieli taką samą łączność z Ojcem jak Jezus. Dokładnie taką samą, bez pośrednictwa. Tam, gdzie nie ma grzechu, Nie ma pośrednictwa. Ale to już zaczynam inny temat. Moi drodzy, tu chodzi o Salomona. A właściwie o kogoś większego niż Salomon. O naszego Pana Jezusa Chrystusa. I kiedy czytamy o Salomonie, możemy widzieć te wszystkie wspaniałe rzeczy, które mamy w Jezusie Chrystusie. Boży pokój, Bożą mądrość, wszelkie duchowe bogactwo, Bożą miłość, przebaczenie i tą wspaniałą tożsamość w Jezusie Chrystusie, synek, synów i córek Bożych. Amen. Powstańmy, kochani bracia i siostry. Trochę się dzisiaj rozgadałem, wybaczcie mi to, ale myślę, że jeszcze na koniec się też pomodlimy, a więc zapraszam zespół i mamy jeszcze kilka minutek. Może ktoś z was potrzebuje modlitwy, bracia i siostry. Jeżeli ktoś z was potrzebuje dzisiaj modlitwy, to zachęcam do tego, żeby wyszedł tutaj do przodu. Może brakuje ci pokoju w sercu. Może brakuje ci mądrości, nie wiesz, jak postąpić. W którą stronę iść? Co zrobić? Może potrzebujesz jakiegoś takiego przeżycia tej Bożej miłości. Może potrzebujesz przebaczenia po prostu. Bóg przebaczył nam, ale wiecie, szatan przychodzi i czasem okłamuje. A czasami potrzebujemy takiego wewnętrznego, takiej wewnętrznego przekonania, pewności o tym, że Pan nam przebaczył. I Pan chce ci dodać. Jeżeli są jakieś takie emocje w twoim sercu, w twoim życiu, dzisiaj, tutaj, na tym miejscu, to kiedy zespół zacznie śpiewać, wyjdź do przodu, jeszcze chcemy się pomodlić o ciebie. Jeżeli są takie osoby, śmiało wyjdźcie tutaj do przodu. Podejdziemy do was i razem przyjdziemy przed Boże oblicze. Zapraszam tych wszystkich, którzy mają potrzebę, żeby się modlić. Śmiało wyjdźcie do przodu. To może być bez muzyki, jeżeli jeszcze nie zaczęliście śpiewać, ale już możecie wyjść. Kto potrzebuje dzisiaj modlitwy? Śmiało. Śmiało, bracia i siostry. Śmiało. Nie chodzi o to, żeby teraz na siłę coś doszukiwać, wyszukiwać, no o co by się tu pomodlić, może wyjdę, żeby tutaj Wiesiowi jakąś przyjemność sprawić. Nie o to chodzi. Jeżeli jest jakiś ciężar w twoim sercu, a wiem, że tak jest, to wyjdź tutaj do przodu. Pozbądź się tego. Słowo Boże mówi, wszelką troskę przerzućcie na Niego, gdyż Jemu na was zależy. Może myślisz sobie, bo diabeł oczywiście robi swoje, myślisz sobie, nikomu na mnie nie zależy. Nikt mnie nie kocha. To nieprawda. To diabelskie kłamstwo. Szatan tak naprawdę nie może nic zrobić, on jest pokonany, ale jedną rzecz jeszcze czyni. Kłamie. A więc przyjdź do Jezusa. Przyjdź do księcia pokoju. Przyjdź do źródła mądrości i wszelkiego duchowego bogactwa. Przyjdź do Niego dzisiaj. Może jeszcze nigdy nie oddaje swojego życia Jezusowi. Przyjdź do Niego teraz. A otrzymasz pokój i radość, której ci świat nie da. Absolutnie nigdy.